Władysława Głowacz, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. Numer 8 na liście Zjednoczonej Prawicy, okręgu numer 3, czyli wrocławskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Za nami konwencja w Katowicach. Jaka była atmosfera? Pani uczestniczyła w tym wydarzeniu.
Proszę Państwa, no to było wielkie wydarzenie, myślę, że w skali całego kraju, natomiast dla mnie osobiście to było bardzo budujące i wzruszające, zwłaszcza widok tego morza, biało-czerwonych flag i te podniosłe pieśni, no a hymn nasz państwowy to zawsze mnie uskrzydla i mam poczucie takiej jedności wtedy, takiej wspólnoty i myślę, że to jest taki na przeddzień takiej ostatniej prostej w naszej kampanii wyborczej, to jest taki po prostu duży zastrzyk, jak my to mówimy, adrenaliny w służbie zdrowia.
To z jakimi emocjami przyjechała pani ze śląskiej stolicy do Wrocławia?
Byłam bardzo zbudowana, wie pani, dlatego, że cały przekrój, ja jestem z drugiego wykształcenia socjologiem też, i tak bacznie się zawsze przyglądam na takie zbiorowości, wspólnoty. Cały przekrój, można by powiedzieć, i wiekowy, bo były osoby i młode, i w wieku powiedzmy średnim, i sędziwym, ale i bardzo dużo młodzieży, rodziny z dziećmi też były, ale i też były osoby, które w znacznym stopniu zaznaczały swoją tożsamość. Byli górnicy, byli w strojach ludowych, także to taki piękny widok. Mnie osobiście się kojarzy to tym, jak Ojciec Święty przyjeżdżał i każdy chciał tą swoją tożsamość pokazać i niejako swoim wyglądem przemawiać do Ojca Świętego swoim wizerunkiem. To taka mowa ciała właśnie. Ja to bardzo osobiście odbieram, dlatego że w tym teraz może podzielonym świecie to ta wspólnotowość jest dla mnie bardzo ważna, a pracując w zawodzie pielęgniarki pracujemy z różnymi ludźmi, z różnymi pacjentami, z różnych środowisk i właściwie tak, taki każdy z tych ludzi coś sobą reprezentuje, a my jesteśmy w służbie temu drugiemu człowiekowi. Tak jak moje hasło wyborcze brzmi, w służbie drugiemu człowiekowi. Od początku mojego życia zawodowego jako pielęgniarka, a teraz chcę służyć społeczeństwu. Mając to przygotowanie takie medyczne, socjologiczne, chciałabym właśnie służyć temu drugiemu człowiekowi.
Bo do tych postulatów jeszcze pani zdrowotnych między innymi będziemy sięgać w naszej rozmowie. Natomiast czemu zdaniem pani na wydarzeniu dominującą narracją była przeszłość Donalda Tuska i jego systemu?
Wydaje mi się, że dlatego taka narracja towarzyszyła, że nigdy tak naprawdę nie było rozliczenia dokładnego z tamtymi czasami.
I stąd teki pan premier przywozi do Katowic, by pokazać je?
Myślę, że jesteśmy w takim momencie, że trzeba opierać wszystko o twarde argumenty. Dlatego, że przeciwna strona też nie stroni od takich właśnie rzeczy i musimy niejako się bronić, żeby ujawnić prawdę.
Z czego wynika fakt, że na finiszu kampanii ta konwencja była jednak przeznaczona dla takiego mocnego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, że już nie chce pozyskiwać takiego, które jest nie do końca zdecydowane?
Mnie się wydaje, że to jest związane z czasem, który nam towarzyszy. To są ostatnie dwa tygodnie przed wyborami. W związku z tym moje zdanie jest takie, że już rozmawiajmy. Ja często się posługuję po żołniersku, konkretnie, żeby po prostu sformalizować, nie owijać wełnę potocznym językiem mówiąc. Więc stąd może taka retoryka i taka narracja tego spotkania. Ale nie brakowało też takich elementów związanych ze strategią, z planami na przyszłość. To nie było jakby głównym celem. Głównym celem było właśnie zintegrowanie tych sił, które by pozwoliły na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. I myślę, że to jest tak jak w sporcie. Też trener, jeżeli jest ta ostatnia dogrywka bądź karne, to właśnie tak konsoliduje swój zespół. I to było swoją drużynę. I myślę, że to można też przełożyć na ten język polityczny.
A jak pani rozumie w tym języku politycznym, skoro już jesteśmy, fakt o tym, co mówił pan premier Mateusz Morawiecki, szef rządu, że 15 października na stole przed wszystkimi leżeć będą dwie wizje ojczyzny. Jedna to ta polska wizja Jarosława Kaczyńskiego i niemiecka wizja Donalda Tuska. Jak mamy to rozumieć?
Myślę, że zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości wiedzą, o czym pan premier mówił. To jest związane z naszą autonomią naszego kraju i może te słowa wyrażają właśnie zagrożenie dla tych czasów, które niechlubnie się zapisały w naszej historii, że to nie chcielibyśmy nigdy do tego wrócić, że jest to tak naprawdę walka o naszą autonomię, o te nasze prawa wolnościowe do stanowienia sami o sobie i o swojej tożsamości narodowej.
Która propozycja programowa Prawa i Sprawiedliwości panią najbardziej przekonuje, pani Władysławo?
Jestem mocno osadzona w rodzinie. Teraz jestem wdową, ale wspólnie z mężem wychowaliśmy troje dzieci i myślę, te czasy, których przyszło, dane nam było wychowywać nasze dzieci, były bardzo trudne, więc ta cała perspektywa związana z 500+, 800+, wyprawką, z bonem edukacyjnym. Tak, myślę, że to jest dla polskich rodzin wyciągnięta ręka ze strony rządu. Mało tego, splata się to jakby z moją wizją stanu zdrowia polskiego społeczeństwa, ponieważ rodzina, która ma zabezpieczone podstawowe byty i może się rozwijać tak jak dzieci, mogą się kształcić, mogą zdobywać coraz wyższe poziomy wykształcenia i rozwijać swoje talenty, to daje nam nadzieję na przyszłość naszego narodu. Ja tutaj splatam te rzeczy jako pielęgniarka, jako socjolog, że to w rodzinie. Dla mnie rodzina to jest jakby takie jedno wielkie ministerstwo, które jest zarówno Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Gospodarki, Finansów. Tam w rodzinie się tego wszystkiego uczymy i dbania o swoje zdrowie i różnych zachowań i prozdrowotnych, a także gospodarowania pieniędzmi, planowania, wydatkowania tymi pieniędzmi, więc postawiłabym najbardziej na tą rodzinę, mając też osobiste doświadczenie, żeby wychować troje dzieci, wykształcić na takim właściwym poziomie, musieliśmy z mężem o wiele więcej poświęcić, zarobkując jeszcze na drugim etacie, a myślę, że taka perspektywa, jak teraz ma rodzina 500+ i w najbliższym czasie 800+, plus te różne pakiety dodatkowe, daje właśnie poczucie bezpieczeństwa rodzinie, co pozwala z punktu widzenia socjologicznego aspirować do wyższych jakby potrzeb, prawda? Bo pamiętajmy, że każdy człowiek egzystencjalnie nie będzie myślał o zaspokojeniu potrzeb wyższego rzędu, jeżeli nie ma zabezpieczone te podstawowe.
Tak. To jest piramida Maslowa, jak wiemy.
Tak.
A czy rodzina, ale ta europejska, powinna się powiększyć przymusowych imigrantów? Jaki ma pani stosunek do tego?
Proszę państwa, zgodnie z naszym, powiedzmy, chrześcijańskim dekalogiem, jesteśmy i chcemy pomagać innym, ale ta pomoc musi być rozsądna. Przede wszystkim musimy pamiętać to, co było wypowiedziane, wybrzmiało w Katowicach. Musimy o swojej tożsamości i bezpieczeństwie naszych obywateli pamiętać. Jesteśmy w stanie pomóc wiele innych różnych sposobów tym ludziom. I od tej pomocy się nie odżegnujemy. Natomiast jakby podejmując decyzje radykalne, przyjęcia takiej liczby uchodźców, którzy nie jesteśmy w stanie jakby udźwignąć, stwarzamy zagrożenie również dla naszych obywateli. I myślę, że jako partia rządząca to głównie przyświeca ten cel, żeby zapewnić odpowiedzialność, poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszych rodaków. I chciałam powiedzieć, że sytuacja z Ukrainą dała dowód na to, że my jako ludzie, jako obywatele, jako rząd jesteśmy w stanie i chcemy to robić z potrzeby serca, pomagać i wspierać ludzi dotkniętych tą tragedią wojny. Ja pracując w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii uczestniczyłam w zbiórkach rzeczy, pieniędzy. My same osobiście jako pielęgniarki piekłyśmy ciasto, zbierałyśmy pieniądze dla dzieci z domu dziecka z Ukrainy. Ufundowałyśmy komputery, ślizgawkę, huśtawkę, więc my naprzeciw wychodzimy w takich mniejszych, większych działaniach. W skali rządu są to bardzo duże przedsięwzięcia i my jesteśmy narodem, który pomaga i wspiera, ale pierwsza nasza dewiza to jest pamiętać o naszych obywatelach.
W jakich obszarach chce pani działać? Rozumiem, że to jest ochrona zdrowia.
Tak, ochrona zdrowia, w której już dość długo pracuję, zajmuję się. Moim miejscem codziennej pracy to jest Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Nazwa jest dość długa, ale wynika z tego, że trzy jednostki się połączyły, czyli nasze onkologia na Hirschfelda z Grabiszyńską i z transplantologią, która też na Grabiszyńskiej. To jest mój obszar pracy zawodowej, którym się poruszam, którym się znam. Jestem, tak jak powiedziałam na początku, jestem naczelną pielęgniarką. Pracuje u nas 721 pielęgniarek, to jest ogromna rzesza, i personel pomocniczy to razem ponad 1000 osób. Więc mamy w swoich szeregach wspaniałych naprawdę ludzi, którzy przychodzą do pracy, wiedzą dlaczego, żeby służyć temu drugiemu człowiekowi. To jest moja baza jakby wyjściowa, plus podbudowa tego Uniwersytetu Wrocławskiego Socjologii i ta praca dotychczasowa społeczna, która w jakiś sposób na pewno mnie przygotowała do takich zadań i nadała mi odwagi, żeby się zmierzyć, że mam jakby ten fundament, który mi daje jakąś szansę, nadzieję na to, że będę to czyniła dobrze. Należę do ludzi, myślę, że nie będę tutaj osobą, która wykaże się nieskromnością, ale rzetelną, i na pewno jak się czegoś podejmuję, to muszę wiedzieć, co chcę zrobić. Na pewno ochrona zdrowia, zwłaszcza w obszarze onkologicznym, o którym się tak dużo mówi, tych
czyli
zagrożeń.
To jest, przepraszam Pani Władysławo, pierwszy postulat: ochrona zdrowia i
rodzina. A w tej ochronie zdrowia szczególną uwagę bym zwróciła na profilaktykę zdrowia, bo proszę Państwa, 53% naszego zdrowia zależy od naszego stylu życia, więc my musimy tutaj wykonać bardzo dużą pracę na dekady, bym powiedziała, która by pozwoliła na to, żeby te pokolenia, które teraz są w szkole, w właściwy sposób nauczyły się dbać o swoje zdrowie, po to, żeby zgłaszalność na przykład na cytologię nie wynosiła 22%. Czyli cały jakby przyczyna tego braku zgłaszalności, troski o swoje zdrowie jest w świadomości. I nad tą świadomością trzeba pracować, tak jak powiedziałam, dekady. Na pewno jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, to jest istotna rzecz, ponieważ wydłuża się czas, wiek przeżycia naszych obywateli, więc my jako medycyna, jako państwo musimy też podążać za tym, żeby w właściwy sposób zaopiekować się seniorami. Ja osobiście opiekuję się w mojej rodzinie czwartą osobą, teściową, teściem, moim tatusiem, teraz mieszkam z mamą, która jest w wieku senioralnym. W związku z powyższym wiem, jakie są jakby niedociągnięcia i mankamenty sprawowania tej opieki w warunkach domowych. Nie wszyscy też są w stanie zaopiekować się tymi starszymi ludźmi, bo wykonują swoją pracę. I tu trzeba stworzyć takie możliwości, oddziały dziennego pobytu z transportem i
tak dalej. Widzi Pani te mankamenty, że tego brakuje,
widzę,
prawda?
Gdybym nie była pielęgniarką, nie byłabym w stanie się opiekować 4 osobami od 10 lat. Nieprzerwanie.
To jaka będzie Pani kampania na ostatniej prostej?
Blisko ludzi, na pewno. Blisko ludzi. Wychodzę do ludzi, spotykam się z ludźmi.
Door to door kampania?
Tak. Natomiast co jeszcze bym powiedziała o tej mojej kampanii? Myślę, że w swoim środowisku zawodowym, ale nie tylko. Ludzi, którzy mnie znają i dla których moje kandydowanie to nie jest tu i teraz, tylko jest moje ileś tam lat pracy na stanowisku pielęgniarki, najpierw potem naczelnej pielęgniarki, i myślę, że to do nich przemawia, bo jak mi mówią, słuchaj, ja ciebie znam, więc to myślę, że to jest najlepsza legitymizacja dla mnie, żeby ubiegać się o ten mandat posła. Stąd też człowiek zawsze ma skrupuł. Ja uważam, że jak u nas pracują panie oddziałowe, przełożone, to zawsze mówię, że dobra władza musi mieć na stanowisku oddziałowej 5 deko pokory, a na stanowisku przełożonej 10 deko pokory. Pokora nas jakby skłania do tego, żeby być autorefleksyjnym i żeby po prostu czasem się w pierś uderzyć i zrehabilitować i powiedzieć: przepraszam, pomyliłam się, ale to nie powinno nas jakby obniżać możliwości twórczych, tylko powinno być materiałem i potencjałem, żeby coś zmienić, przemyśleć, iść do przodu. Ja jestem długodystansowcem, więc ja moje całe życie zawodowe i prywatne świadczy o tym, że nie poddaję się przy przeszkodzie. Wręcz mnie to wzmacnia, żeby po prostu sobie znaleźć taką siłę i zrewidować swoje działanie, iść do przodu. Nie z chęci posiadania władzy, tylko w zarządzaniu najlepiej, najbardziej lubię to i młodym adeptkom tej sztuki w zarządzaniu pielęgniacji mówię, w zarządzaniu najpiękniejsze jest to, że masz wpływ na to, żeby zmieniać świat na lepsze. I teraz myślę, że los mi taką szansę też postawił na tej drodze politycznej.
To jeszcze zapytam na koniec naszej rozmowy o ocenę tej pracy pani minister Sójki.
To rzeczywiście pani minister myślę, że nie miała zbyt wiele czasu, żeby się tutaj pokazać.
Ale myślę, kobieta, że ten pewne okres, słowa padły.
Że ten okres wyborczy też jest takim trudnym czasem dla pani minister. W związku z tym myślę, że...
A pani nadzieję jest nową minister?
Myślę, że każdemu trzeba mieć szansę, pomimo że czasem się potykamy i może popełniamy błędy, ale tak jak mówiłam, autorefleksja jest zawsze wskazana. Powiem tak, brałam udział w takiej debacie w TVP3 i tam państwo bardzo krytycznie wobec szpitali tymczasowych. Na pewno wnioski trzeba wyciągnąć, ale teraz patrzymy chłodnym okiem z dystansu czasu i z dystansu emocji. I ja byłam jedyną osobą, która tam brała udział i byłam w środku. Ja wyprowadziłam się na 2 miesiące ze swojego własnego domu po to, żeby moich bliskich nie narażać, a jednocześnie być do dyspozycji naszych pacjentów, bo wychodziliśmy ciemną nocą i na drugi dzień rano musieliśmy być do dyspozycji. Wiedzieliśmy, że każdego dnia nas ubywa, jest nas mniej, a mimo to, że tak powiem, stawaliśmy i szliśmy, bo takie jest nasze powołanie.
Władysława Głowacz, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu numer 8 na liście Zjednoczonej Prawicy w okręgu wrocławskim numer 3. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam państwa.